Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu dotyczącym zdrowia, o czym świadczy moja koszula i krawat. Dlatego, że to jest taki niepisany zwyczaj, że właśnie wtedy mówimy sobie o zdrowiu. Dzisiaj też mamy bardzo ważny temat do omówienia, właśnie dotyczący naszego zdrowia i to temat, który bardzo rzadko właściwie jest podnoszony. Ale za chwilkę sobie dojdziemy do tego. Będę miał przyjemność wygłoszenia mojego wykładu na temat tego, co się dzieje w medycynie i zawiadomię Państwa już teraz. Mój wykład będzie miał miejsce 20 kwietnia, a więc już bardzo, bardzo niedługo, w Arenie Gliwice na konferencji Czego ci lekarz nie powie. Jest to konferencja oczywiście absolutnie wyjątkowa, gdzie mówione są rzeczy, których nigdzie indziej usłyszeć nie usłyszycie. Będziemy mówić o rzeczach, które są zabronione, to znaczy izby lekarskie, łącznie z gazetą taką, jak na przykład Gazeta Wyborcza, żartobliwie przez niektórych zwana Judeo-Zeitung, uzurpuje sobie prawa do tego, żeby ocenzurować tą konferencję, dlatego że im się nie podoba to, że mówimy tam na tej konferencji prawdę. Tak jak powiedziałem, mój wykład będzie miał tytuł Kryminalne tango medycyny. A to są właśnie ci ludzie, którzy z jakiegoś powodu uzurpują sobie prawo do cenzury wypowiedzi, do cenzury działalności gospodarczej. Zaprosiliśmy tych państwa do debaty, żeby stanęli otwarcie w szranki i żeby nie robili takich rzeczy, jak zrobili do tej pory, bo to pan Tadeusz Urban ze Śląskiej Izby Lekarskiej, tam lekarzem podobno nawet, on zorganizował konferencję prasową, na której pokazany był mój wizerunek bez mojej zgody. Pokazano, ośmieszono wiele rzeczy, o których Państwu też powiem na tej zbliżającej się konferencji. Będziemy sobie z tymi ludźmi rozmawiać. Ja chciałbym, ale oni nie chcą. Oni są śmiertelnie przerażeni przed ukazaniem prawdy. No więc od razu mówię, że prawdę pokażę Państwu nie tylko w kontekście tych tutaj rzeczy, o których mówił pan Tadeusz Urban, zwany lekarzem. I tutaj jeszcze pani Alicja Musiał. To dla pani Alicji Musiał, to ja mam specjalny przekaz. No naturalnie dostali zaproszenie od organizatorów, że, którzy wyraźnie im powiedzieli, że skoro wy byliście tacy mądrzy i publicznie objechaliście prelegentów tej konferencji, to wystąpcie publicznie, damy wam platformę do wymiany zdań, do tego, żebyście sobie skrzyżowali swoje miecze z prelegentami, których żeście obrzucili błotem, stchórzyli, jak to oni mają zawsze w zwyczaju, łącznie z Gazetą Wyborczą. Jakkolwiek, wiecie, kiedyś żeśmy śpiewali taką piosenkę wspólnie dla jednej z pań redaktorek, tak zwanych dziennikarzynek Gazety Wyborczej. Pamiętacie to? Ana. Bo to była pani Anna Gorczyca, przypomnę. To była, śpiewaliśmy wspólnie Ana. Jocie zowi zo dostana, choćbyś wlozła i pod stół, jocie złapie zowi zo. Oczywiście żartuję sobie tutaj, natomiast tam wtedy nikt nie przybył. Jak zawsze przed takimi wystąpieniami Gazeta Wyborcza, zwana Judeo-Zeitung, ona sobie uzurpuje prawo do prorokowania, jakie tam treści będą, a jak kto tam wystąpi i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzam, będziecie mieli niebywałą okazję no właśnie, spotkania się oko w oko z tymi prelegentami, których tak strasznie boją się lekarze z izb lekarskich. Naturalnie przy tej okazji mówię, żebyście sobie państwo zaprenumerowali najdłużej istniejący w Polsce magazyn, magazyn potwierdzony, przepraszam, magazyn poświęcony sprawom medycyny, i tam się produkują różni autorzy. Ja też tam właśnie się produkuję i tu w tym magazynie to się dzieje bez cenzury. A więc warto się zaopatrzeć w kopię tego wszystkiego. Oczywiście zawsze w takich przypadkach mówię, że najlepsza jest jednak kopia elektroniczna, bo jest po prostu najwygodniejsza, dlatego że nie trzeba biegać gdzieś tam, szukać i tak dalej. Więc bardzo proszę o to, macie szansę, macie taką możliwość, więc proszę państwa, sobie to zróbcie. I cóż tu jeszcze mamy do powiedzenia? Aha, no dzisiaj jak zawsze wieczorkiem uzupełniamy sobie kwasy tłuszczowe, ale tym razem omega-3. No i zawsze właśnie wieczorkiem pijemy sobie tranol wspólnie. Tutaj ta saszetka, ona zawiera ten tranol, zabezpieczony jest azotem, żeby tam, broń Boże, nie doszło do jakichś tam procesów utleniających. Ja tu sobie to odrywam. O, i tak to wygląda. No i wtedy, kiedy już mogę, mówię państwu od wielu, wielu, wielu tygodni, nie zapominajcie do kawki wrzucić sobie żółtka, a i wtedy sobie tutaj wlewamy. Pozwólcie, że ja to odstawię i już sobie wycisnę to bardzo dokładnie. O, na tyle dokładnie, ile można. Ci z państwa, którzy są tutaj nowi, witamy was bardzo serdecznie. To jest taki nasz niepisany zwyczaj, że wieczorkiem, kiedy mówimy o zdrowiu, to właśnie sobie stosujemy tranol. Natomiast w tych naszych spotkaniach południowych, żeby nam się po prostu nie pomyliło, stosujemy sobie Visantol, też w saszetce zabezpieczonej azotem. I w obu przypadkach, tu teraz mówimy o tranolu, zwracam państwu uwagę na to, że to są unikatowe formy, jak również unikatowe składy obu tych produktów. Przy czym, no, na przykład tranol, wystarczy zapoznać się ze składem szczegółowym na stronie internetowej, Ukryte Terapie. A tutaj przy tej okazji za chwilkę włączę państwu to, dlatego że będzie wiele, wiele pytań dotyczących, a gdzie to kupić, jak to używać i tak dalej. Więc za chwilkę to państwu włączę. Patrzę, co tu jeszcze mamy sobie do powiedzenia, zanim wejdziemy głęboko w temat, który dla państwa dzisiaj przygotowałem. No więc tak, może od razu ja tutaj państwu pokażę temacik dzisiejszego naszego tutaj spotkania. A jest nim takie coś. Proszę bardzo. Będziemy sobie mówić dzisiaj o tym, stany zapalne, które leczą, a które zabijają. No bo wiemy o tym, że wielokrotnie w naszym organizmie występują stany zapalne, tak? Bo to często słyszymy od lekarzy, że jest stan zapalny tego, czy jest stan zapalny tamtego. Wiemy o tym, ale czy wszystkie stany zapalne są dla nas groźne? Czy wszystkie stany zapalne nas zabiją? No nie, nie. Więc może uporządkujmy sobie to od tego, że są stany zapalne ostre. No, złamaliśmy nogę, rękę, udar mieliśmy i tak dalej. Te stany zapalne są dla nas naprawdę bardzo groźne. Bardzo, bardzo groźne. Za chwilkę powiemy sobie dlaczego i powiemy sobie, co z tym robić. Są też stany zapalne, które są stanami zapalnymi podklinicznymi, czyli to oznacza, że na drodze badań laboratoryjnych na przykład nie jesteśmy w stanie tych stanów zapalnych wykryć. Dlatego się nazywają stany zapalne podkliniczne. I są jeszcze oczywiście stany zapalne, które nie robią nam żadnej szkody, nie robią nam żadnej krzywdy. One są na przykład wtedy, kiedy powiedzmy sobie specjalnymi ćwiczeniami pobudzimy mięśnie do pracy. I szczególnie wtedy, kiedy nasze mięśnie pobudzimy ćwiczeniami fizycznymi, które opisałem tutaj, w tej części ukrytych terapii macie Państwo opis, pełny opis ćwiczeń fizycznych, które pozwalają nam odbudować te mięśnie, które są dla nas biologicznie właściwie najważniejsze, czyli tak zwane mięśnie szybkokurczliwe lub też czasami mówi się trzeciorzędowe. Wydaje mi się, że ani jedno określenie, ani drugie nie jest najbardziej adekwatne. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że w pewnych ćwiczeniach fizycznych, które tak jak mówię, opisałem tutaj w tej trzeciej części ukrytych terapii, dochodzi pod wpływem tych specjalnych ćwiczeń, dochodzi do powstania mikrostanów zapalnych w naszych mięśniach, tych, które poddajemy tym ćwiczeniom. Jaki jest efekt tego działania? Efekt tego działania jest taki, że te mikrostany zapalne, one stymulują mięśnie do pogrubienia swoich komórek głównie. One stymulują mięśnie do ich budowy. Wtedy, kiedy organizm ma wszystkie składniki potrzebne do budowania mięśnia, do budowania komórek, wtedy nasz organizm stymulowany przez te stany zapalne, one jak gdyby wysyłają sygnał do komórki mięśniowej, żeby ta komórka mięśniowa, o której mówimy, czyli ta komórka szybkokurczliwa, żeby zaczęła z powrotem przywracać swój stan, tak jak mieliśmy, załóżmy, 10, 15 czy 20, 20 parę lat. Wtedy właśnie te mięśnie, które są mięśniami dającymi nam siłę, to właśnie te mięśnie. Dlatego właśnie oprócz zjawiska sarkopenii, polegające na tym, że z wiekiem tracimy siłę mięśni. Właśnie dochodzi do zaniku tych mięśni i stajemy się coraz słabsi. Oczywiście ogromną rolę w procesie sarkopenii, ale nie tylko, czyli jak gdyby tracenia energii odbywa winę też za to, ponosi spadające stężenie koenzymu Q10. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego właśnie, bo mięsień sercowy woli kwasy tłuszczowe zwierzęce. Nie roślinne, w żadnym przypadku. Mięsień sercowy uwielbia kwasy tłuszczowe nasycone. Dlaczego? No bo z tych kwasów nasyconych już w cyklu Krebsa w mitochondrium dochodzi do produkcji energii. I dlatego produkcja energii z nasyconego kwasu tłuszczowego jest dużo bardziej efektywna niż produkcja energii na przykład z glukozy. No i wtedy właśnie tą ogromną rolę odgrywa ten, tak jak mówiłem Państwu, koenzym Q10. Ze względu na to, że produkcja naszego własnego koenzymu Q10 od mniej więcej 35-30 roku życia powoli nam spada, a w wieku około 50 lat to mamy tylko połowę. Połowę tej molekuły, która wprowadza, bierze udział, chociaż nie jedyna, bierze udział we wprowadzaniu kwasów tłuszczowych nasyconych do mitochondrium. Teraz tak. Najbardziej, największe zapotrzebowanie na właśnie koenzym Q10 jest w najciężej pracujących właśnie mięśniach. Czyli wszystkie nasze mięśnie, które tak jak powiedziałem, ćwiczymy te mięśnie w odpowiedni sposób, chcemy przywrócić im normalne funkcjonowanie, które już zanikło, no musimy dać pożywienie tym mięśniom. Musimy dać mięśniom substancję, która spowoduje, że ten mięsień nie tylko się będzie budował, ale że do tego, do tej komórki mięśnia, właśnie tego szybko kurczliwego, dostarczamy mu substancji budulcowych. Czyli, no, na przykład w przypadku tutaj liposomalnego ubichinolu, to jest to molekuła ubichinolu w formie aktywnej, czyli w formie ubichinolu. Ubichinon jest formą nieaktywną. One się tam między sobą zamieniają w organizmie, ale ogólnie rzecz biorąc następuje spadek tej molekuły, zwanej bardzo często molekułą młodości. I tak, po 50 to mamy tego zaledwie połowę. Oczywiście mamy tutaj jeszcze fosfatydyloserynę, jak też mamy jeszcze w tej molekule, inaczej, w tym produkcie raczej, mamy nie tylko samą fosfatydyloserynę, ale mamy również w tym produkcie mamy również zawarty tłuszcz. To jest lipid, który nazywa się fosfatydylocholina. My takie coś też mamy w tym suplemencie, dlatego że z kolei ten suplement dostarcza nam również tych związków, które są nam konieczne wręcz do nie tylko właściwego funkcjonowania naszego układu też odpornościowego, ale buduje zdrowe błony komórkowe, które no, też trzeba je zabezpieczyć przed degradacją tych błon komórkowych, bo one cały czas podlegają atakowi, i zaraz do tego sobie dojdziemy, podlegają cały czas atakowi wolnych rodników. I dlatego te błony komórkowe wszędzie, one ulegają atakowi wolnych rodników, no i tutaj zaczyna się naprawdę wielki problem. I te błony trzeba odtwarzać, trzeba je reperować. I właśnie kiedy popatrzymy sobie na skład właśnie tego liposomalnego koenzymu Q10 w postaci ubichinolu, to proszę popatrzcie, drodzy państwo, mamy tam koenzym Q10 w postaci ubichinolu, mamy fosfatydyloserynę, która bardzo, ale to bardzo pomaga naszemu mózgowi, mogę tak powiedzieć, na zachowanie pamięci i na w ogóle, na pamięć, jak to mówimy, ale nie tylko, bo fosfatydylocholina z kolei, nie wiem, czy to mi się uda, o, będzie troszeczkę więcej może tego widocznego, no nie, proszę popatrzcie, o tutaj, fosfatydylocholina, a jest jej dużo, 1000 mg, to wspólnie razem z tym wszystkim wziętym tutaj, razem, to po pierwsze wzmacnia funkcjonowanie mięśnia sercowego, a my chcemy, żeby te mikrostany zapalne właśnie, które wytwarzamy poprzez odpowiednie ćwiczenia fizyczne, żeby to wszystko się nam namnażało, rodziło i żeby to funkcjonowało perfekcyjnie. Tak jak powiedziałem, sam koenzym Q10 jest jednym z elementów, który działa ogólnoustrojowo, czyli to jest taki element, który jest potrzebny tak mniej więcej 35 rok życia, mówię po 50, połowa tylko tego jest. Natomiast to nie wystarczy, bo żeby pod wpływem tego mikrostanu zapalnego, o którym powiedziałem, który on jest dla nas bardzo korzystny, ale tylko wtedy, kiedy robimy odpowiednie ćwiczenia. Inne ćwiczenia, gdzie tam młodzi ludzie szarpią się z żelazem na siłowniach, to nie działa. Po prostu to nie działa. Ale ten rodzaj ćwiczeń, który opisałem w książce, to działa. Przy czym, żebyśmy teraz mieli świadomość, że ten stan, ten mikrostan zapalny, on stymuluje odtworzenie tych mięśni trzeciorzędowych, ale do tego jeszcze jest potrzebne substancje, które z kolei są zawarte tutaj. Dlaczego? Dlatego, że te substancje pozwalają na to, żeby transport tych kwasów tłuszczowych do komórki, żeby ten transport był bardzo efektywny. To do tego właśnie są substancje potrzebne, które umożliwiają ten transport, bo inaczej, to jeżeli tego nie będzie, to sam koenzym Q10, on sobie z tym nie poradzi. Dlatego jest bardzo ważne, żeby mięśniowi, komórce mięśnia, dać właśnie całe spektrum substancji, które on potrzebuje. Te substancje, proszę popatrzcie, one są zawarte tutaj, w wisankorze. Tak? Ale tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Otóż proszę popatrzeć, co my tutaj jeszcze mamy. Mamy betainę. Mamy kwas foliowy, mamy witaminę B12 i mamy witaminę B6. Co to oznacza? Oznacza to, że przede wszystkim kwas foliowy jest w postaci metylofolianu, czyli w postaci zmetylowanej, o co najbardziej nam chodzi, prawda? Potrzebne są jeszcze nam witamina B6 w postaci pirodoksalu 5-fosforanu. To jest dla nas niezwykle ważne. No i witamina B12, ona jest tutaj w postaci metylokobalaminy, a nie cyjanokobalaminy. Bardzo proszę zwracać uwagę na to, bo w wielu suplementach diety znajduje się cyjanokobalamina. To nie jest dobre rozwiązanie. No i tutaj w związku z tym Visankor będzie działał na to, żeby ograniczyć stężenie, no wiecie państwo czego? Homocysteiny. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że zbyt duże stężenie homocysteiny powoduje powstanie związków, które z kolei uszkadzają śródbłonek, czyli mamy tętnicę, ale w tętnicy mamy taką maleńką błonkę, która wyścięła tętnicę od środka. I jeśli tam powstaną stany zapalne, to te stany zapalne będą dla nas bardzo groźne. Bardzo. Dlaczego? Dlatego właśnie, bo zbyt wysokie stężenie homocysteiny spowoduje powstanie stanów zapalnych, a to da początek tworzenia blaszki miażdżycowej. Widzicie? Dlatego regulacja stanu stężenia homocysteiny jest to działanie, które zapobiega powstaniu stanów zapalnych w tętnicy. One są groźne. Z czasem też zabiją. W jaki sposób? No, z czasem powodują uszkodzenie ściany tętnicy od wewnątrz. A tutaj w Visankorze mamy właśnie te substancje, które powodują kontrolę stężenia, obniżenia stężenia homocysteiny, bo ona właśnie też wywołuje stany zapalne. Ręka w górę, kto był u kardiologa i kardiolog przepisał badanie stężenia homocysteiny. No właśnie. Kto to widział, kto to słyszał, prawda? A przecież, jeżeli przyjmiemy, to jest przyjęcie moim zdaniem błędne, ale jeżeli przyjmiemy, że stężenie cholesterolu jest jakimś tam czynnikiem ryzyka, to stężenie homocysteiny jest czynnikiem 40 razy wyższym. 40 razy. To dlaczego lekarze nie przepisują badania stężenia homocysteiny, a przepisują badanie stężenia cholesterolu, który w żadnym stopniu nie jest przyczyną miażdżycy. A homocysteina spowoduje to, że powstaną stany zapalne, które spowodują miażdżycę. Jakby nawet kierując się jednym z szalonych komentarzy polskiej lekarki, na szczęście to w Stanach Zjednoczonych, która swojej pacjentce powiedziała, proszę pani, z tym cholesterolem to do zera. Do zera. No to jest właśnie stan wiedzy medycznej niektórych lekarzy. Niestety to była polska lekarka. Z tym cholesterolem, proszę pani, to do zera. I teraz wracam do tematu, dlatego że to opisałem znowu tutaj, żebyście państwo mieli gdzieś punkt odniesienia, co z tym zrobić wszystkim. Dlatego że mówię wielokrotnie, jeżeli w tętnicach nie ma stanu zapalnego, nie ma możliwości, żeby powstała miażdżyca. Jeszcze raz, jeśli w tętnicach nie ma stanu zapalnego, to nie ma miażdżycy. To wszystko. Oczywiście lekarze z profesorami włącznie, tu króluje w tym wszystkim pan profesor Krzysztof Filipiak, który z jakiegoś powodu chce zniszczyć człowiekowi zdrowie. Jak? No tak, że pan profesor Filipiak twierdzi, że LDL, czyli ta frakcja cholesterolu, która jest częścią naszego układu odpornościowego, trzeba to obniżać statynami. Czyli zastosować coś, co niszczy nam działanie układu odpornościowego. Ja to wszystko państwu opisałem wcześniej. Natomiast co jest tam ciekawe? Ciekawe jest to, że statyny, które są stosowane do zniszczenia nam układu odpornościowego poprzez obniżanie stężenia tak zwanego złego cholesterolu, one mają pewne działanie przeciwzapalne. Pewne. Ale to nie jest wszystko. Dlatego, że jak wiemy, zrobiliśmy sobie tu spotkania, one dewastują zdrowie człowieka, na to jest dziesiątki tysięcy publikacji naukowych. W to nie wchodzimy. Ja tylko mówię, że te stany zapalne, które są tak potwornie dla nas niebezpieczne, no statyny mają tam ten element, ale statyny niszczą koenzym Q10. No i tyle. Także nie chcę tutaj do tego się odnosić, bo to już zrobiliśmy sobie wiele, wiele razy. Ja tylko stwierdzam głupotę przekazywaną, że trzeba obniżać LDL. Przy czym, uwaga, uwaga. Tak długo, jak LDL nie jest utleniony, to ten LDL nie stanowi żadnego problemu. Fakt istnienia frakcji LDL w ogóle nie mówi o niczym. Nie ma ani jednej publikacji naukowej na świecie, która by powiedziała, że LDL jest przyczyną miażdżycy. Czegoś takiego nie ma. Jest to w głowach profesorów medycyny, ale to jest nieprawda. Dlaczego tak jest? Bo jeszcze raz powtarzam, LDL jest częścią układu odpornościowego. I tej wiedzy profesorom medycyny niektórym po prostu brakuje. I idziemy sobie dalej. W związku z tym brak stanów zapalnych, brak miażdżycy. Koniec, kropka. Ale te stany zapalne oczywiście będą groźne. Są jeszcze inne stany zapalne, które są dla nas naprawdę bardzo groźne, w szczególności dlatego, że działają bardzo podstępnie. I to są te stany zapalne, o których wspomniałem na początku, jako podkliniczne stany zapalne. To, szanowni państwo, jest dla nas dramat, bo nie widać, nie słychać, a to niszczy nam zdrowie. I te stany zapalne są dla nas bardzo, bardzo groźne. Właśnie z tego powodu. Jednym z takich powodów, nie jedynym, jest stres. Jest stres. On zrobi to. Jeszcze na chwilkę wrócę do tych stanów zapalnych w tętnicach, bo powiedziałem państwu, że tylko utleniony LDL może być groźny. To jest prawda. Ale co zrobić, żeby on nie był utleniony? Trzeba mieć we krwi stosunkowo nie aż takie kosmicznie wysokie, ale wysokie stężenie przeciwutleniaczy. Jakich? Jakichkolwiek. Ale do tego za chwilkę sobie, do tych przeciwutleniaczy, dojdziemy. Wiadomo, wiecie państwo, że tutaj odgrywa podstawową rolę. Podstawową rolę odgrywa właśnie witamina C, bo jest silnym przeciwutleniaczem, który możemy sobie stosować jako regularne dbanie o nasze zdrowie. Ale nie jest to tematem omawiania dzisiaj działania witaminy C, jakkolwiek ona ma działanie przeciwutleniające. I teraz tak, właśnie te stany podkliniczne, one są bardzo dla nas złe ze względu na to, że my ich nie czujemy. A metody laboratoryjne nie są w stanie ich wykryć. I tu nie ma co mówić o tym białku CRP i tak dalej. To jest, szanowni państwo, za mało. Dlatego zwracam uwagę na to, żeby zastosować profilaktykę taką, która by powodowała, że te stany podkliniczne, stany zapalne, przestaną istnieć. Oczywiście, że najlepszym, ale to najlepszym rozwiązaniem, nie ma lepszego, jest prawidłowa dieta. Dieta, która dostarcza tych wszystkich składników, przeciwutleniaczy przede wszystkim, bo to nie tylko o witaminy, minerały chodzi, ale przede wszystkim tych przeciwutleniaczy, żeby one działały tak właśnie ogólnoustrojowo, bo dieta, to wiadomo, spożywamy te rzeczy codziennie, a nam zależy na tym, żeby te antyoksydanty, przeciwutleniacze były w naszym organizmie cały czas. Ich nie trzeba bardzo wiele, ale zależy nam na tym, żeby one były cały czas na stosunkowo tam wysokim poziomie. I tak jak powiedziałem, to nie chodzi tylko o samą witaminę C, jak prawdą jest, że witamina C odgrywa jednak główną rolę w tym zabezpieczaniu, bo tak jak powiedziałem, nie tylko sama witamina C powoduje to, że nasz organizm broni się przed wolnymi rodnikami, którym za chwilkę państwu powiem. W związku z tym, że mamy do czynienia ze stanami zapalnymi takim czy innym, ja już pomijam te stany mikrozapalne, które są dobre. One są dla nas dobre. To jeżeli mówimy już o tych poważniejszych stanach zapalnych, które dla nas są szkodliwe, to mamy do czynienia tutaj z jedną charakterystyczną rzeczą, bo to, czy to jest pacjent, który umiera na ojomie i jest w stanie sepsy? Czy to jest pacjent, który nie dba o swoje zdrowie? Znaczy pacjent, on niekoniecznie już jest pacjentem, ale nie dba o swoje zdrowie i ma te podkliniczne stany zapalne. Oczywiście ktoś powie, skąd wziąć zdrową żywność, to jest zagadnienie, które dzisiaj nie będziemy omawiać. Oczywiście podstawą tutaj wszystkiego jest to, żeby ta żywność była bogata w przeciwutleniacze, czyli no, warzywa, no i mówimy te owoce i tak dalej. Niestety, no, mamy ogromny problem z owocami przede wszystkim, bo już w tej chwili wiemy o tym, że owoce są potwornie niszczone, zanim trafią na półki supermarketów, bo one bardzo często są już ze 20 parę razy opryskane różnego rodzaju antybiotykami. Niestety w takim świecie żyjemy, dlatego właśnie przestrzegam, trzeba zwrócić uwagę na to, jakie te owoce przede wszystkim używamy, czy my, czy nasze dzieci, bo to będzie kluczem do tego, czy ta odpowiednia ilość przeciwutleniaczy istnieje, czy nie. Dzisiaj owoce są niezwykle ubogie, chociażby w tą witaminę C. Kiedyś, kiedy mieszkałem w Australii, a mieszkałem tam 21 lat, były regularnie robione badania, ile jest witaminy C na przykład w pomarańczach. I przypominam sobie takie badanie, które mówiło, że w pomarańczach dzisiaj w stosunku do pomarańczy sprzed 20 lat, to ilość witaminy C jest właściwie niemalże do zaniedbania. Tam jest chyba ze 20 razy mniej niż w pomarańczach z wieku, no, 20 lat wcześniej. Również trzeba, zwracam Państwu uwagę, że cytryna, która jest bardzo kwaśna, ona nie zawiera mimo wszystko takiej ilości witaminy C, bo tą kwasowość daje kwasek cytrynowy. Ale to kwasek cytrynowy nie jest witaminą C. Naturalnie możemy się wspomagać. No i teraz kilka chwil poświęcimy sobie na to, żeby się wspomagać. No mamy tutaj taką witaminę C do ssania, która nie oznacza, że jest witaminą C tylko dla dzieci, bo ta buźka tutaj trochę wprowadza w błąd, bo sugeruje, że to jest tylko dla dzieci. No, miałem już takie pytania, czy ja mogę jako osoba dorosła brać tę witaminę. No, jeśli to dziecka nie zabije, to dorosłej osoby tym bardziej. Ale jest to produkt, który, tak jak wielokrotnie Państwu mówię, to nie trzeba się tym zażerać. Dzieci nasze tym produktem się zażerają. Trzeba pilnować, żeby nie zjadły wszystkiego za jednym podejściem, bo takie już były głosy, bo dzieci uwielbiają tą witaminę. Ja bardzo często korzystam oczywiście z tej witaminy, z tym, że ja nie czekam aż to do ssania, czyli rozpuści się w ustach, bo nie mogę wytrzymać, bo smak jest taki fenomenalny, tak wspaniały, że ja sobie to szybko pogryzę i łyknę. Także mamy do czynienia z takim produktem. Oczywiście, że nie, tych witamin C jest wiele i tak dalej. Natomiast dlaczego mówimy o witaminie C? I tutaj przejdę do podstawy, którą potem będziemy się posługiwać. Otóż mamy zakażenie bakteryjne, mamy zakażenie wirusowe. Jakkolwiek tam jeszcze tych wirusów nikt nie widział na oczy, no ale załóżmy, że taki patogen jest. To wielokrotnie zadaję pytanie, jak to jest, że ta bakteria czy ten wirus niszczy nam organy, prawda? Bo słyszycie bardzo często tego typu no nie chcę tego jakoś tam negatywnie nazwać, ale no niestety to brać lekarska przoduje w tym wszystkim, że właśnie bakteria czy wirus potrafi uszkodzić każdy organ. No i teraz w tym szaleństwie COVID-19, kiedy mieliśmy właśnie uszkodzenia płuc, to mówiono nam, że za uszkodzenie płuc u tych ludzi nieszczęsnych, którzy zostali leczeni respiratorami i poumierało 97% osób, to za to odpowiedzialny jest wirus. A ja w takim razie zawsze się pytam, a jak ten wirus te płuca zniszczył? Czy wirus ma jakieś zęby, którymi niszczy i zjada te błony komórkowe płuc? No bo to mówimy nie tylko o COVID-19, tylko mówimy o na przykład osobach, które mają zapalenie płuc i umierają. Jeżeli jest to COVID-19 i doszło do takiego stanu, że płuca przestały kompletnie funkcjonować, no to wtedy ten pacjent ma sepsę. Bardzo często słyszymy o przypadkach sepsy. Bardzo często. Ujawnione przypadki sepsy powodują, że około 30 tysięcy ludzi umiera w Polsce z powodu sepsy. Ukryte przypadki sepsy to są te osoby, które zachorowały na, no właśnie, zapalenie płuc, gdzie tu stan zapalny jest absolutnie dewastujący to wszystko. I te osoby zmarły na zapalenie płuc. Szanowni Państwo, one zmarły na sepsę, bo tym się to kończy. Ale tego już nam nie przedstawiają, dlatego że około 30 tysięcy pacjentów ze stanem zapalnym płuc umiera w Polsce rocznie. No więc jak przyjrzymy się temu i wiemy, że pacjenci ze stanem zapalnym płuc umierają z powodu sepsy, bo to naprawdę tak jest, to razem mamy 30 tysięcy z zapaleniem płuc i 30 tysięcy tych, którzy, że tak powiem, normalnie umierają z powodu sepsy. Bo 50 tysięcy około osób choruje i jest chorych. Trudno powiedzieć na sepsę, bo to nie jest jakaś choroba bakteryjna, ale umierają z powodu tego, że ich organizm jest w stanie sepsy. No to teraz wracamy do tej podstawowej rzeczy. To co jest tym elementem, który powoduje, że stan zapalny wymyka się spod kontroli? I to jest ten stan zapalny niezwykle groźny, bo on zabije. Wirus ma zęby? No nie ma. Za to wszystko, w ogóle, za uszkodzenie naszego organizmu, wszędzie odpowiedzialne są wolne rodniki. Czym jest wolny rodnik? No wolny rodnik to tak właśnie sobie zaatakuje, tu gdzie macie normalną komórkę, proszę bardzo, i wolne rodniki atakują komórkę i potem ta komórka przechodzi przez stres oksydacyjny. Co to znaczy? Nadmierna budowa wolnych rodników. I ta komórka ginie, ale ona nie ginie z powodu wirusa czy bakterii. Ona ginie z powodu zadziałania nadmiernej ilości wolnych rodników. To teraz, czym jest ten wolny rodnik? A no właśnie, proszę popatrzeć. Wolny rodnik to jest to molekuła tlenu lub też azotu, ale skupmy się tu na razie na tlenie, gdzie, proszę popatrzcie, widzicie, elektrony krążą po swoich orbitach w parach. Ale jeżeli jednemu mamy niesparowany jeden elektron, tutaj widać, prawda, po prawej stronie, on utracił swojego brata w postaci elektronu i wtedy, kiedy on to utracił, on staje się molekułą niesamowicie agresywną, on zniszczy wszystko. Białka, tłuszcze, błony komórkowe, wszystko zniszczy. On jest bardzo, bardzo agresywny. No więc, co trzeba zrobić? Trzeba mu dać brakujący elektron. I to robią właśnie przeciwutleniacze, czy antyoksydanty. Dodają mu jeden elektron i ten wolny rodnik w milisekundach, on przestaje być wolnym rodnikiem. Proste? No proste. Wydawać by się mogło, że jest to proste dla każdego. No niestety jest to chyba zbyt proste, zbyt skomplikowane dla wielu lekarzy, w szczególności anestezjologów. No więc ja to nie chcę się nabijać z tego i nie chcę poniżać lekarzy anestezjologów, czy w ogóle tych lekarzy, którzy mówią, że za zniszczenie płuc odpowiada wirus czy bakteria, po co? No nie ma takiej potrzeby, oni robią to doskonale sami. No i teraz tak, co z tym zrobić? Tak jak powiedziałem, wolne rodniki są w naszym organizmie, my produkujemy te wolne rodniki, ale my mamy przeciwutleniacze wewnętrzne, czy to jest dysmutaza ponadtlenkowa, glutation, czy właśnie ta witamina C, które natychmiast te wolne rodniki niszczą, redukują i dezaktywują, tak jak Państwu pokazałem. I wtedy ten proces zachowuje się o tak właśnie w równowadze. Jakkolwiek, kiedy dojdzie do przerostu z nadmiernej liczby wolnych rodników, no to wtedy mamy gigantyczny problem. Tym problemem, który wytworzy takie wolne rodniki, jest nadmierne, podkreślam, nadmierne użycie kwasów tłuszczowych roślinnych, czyli im więcej kwasów tłuszczowych roślinnych, im więcej olejów roślinnych spożywamy, tym więcej nasz organizm będzie próbował wytworzyć wolnych rodników w procesie ich peroksydacji, mądrze zwanej. Jest to opisane pięknie w biochemii Harpera dla lekarzy. I ja tu podałem Państwu i tytuł, i podałem Państwu stronę, na której jest to opisane, że właśnie nadużycie olejów roślinnych prowadzi do tego, że mamy lawinowo jest to określone, lawinową produkcję wolnych rodników. No więc, tak jak powiedziałem, ta propaganda, że wszystko robić na olejach roślinnych jest chora. Prowadzi do choroby. Szczególnie, kiedy używamy tych olejów roślinnych do smażenia, bo tam przy wysokiej temperaturze na patelni, no one już wtedy buchają całkowicie. Jednym z suplementów, może nie tyle suplementów, co substancją, która zatrzymuje proces zapalny, bo każdy proces zapalny jest zawsze połączony z masową produkcją wolnych rodników. Zawsze. Tak jak powiedziałem, nie ma procesu zapalnego w tętnicach, nie ma w ogóle mowy jakiejkolwiek o powstaniu miażdżycy. Nie ma stanu zapalnego, więc organizm oddycha z ulgą, co jest takim jednym z najtańszych, najtańszych, ale niesamowicie efektywnych molekuł. Jest to dimetylosulfotlenek, zwany DMSO. Opisałem to, szanowni państwo, w drugiej części. Pokazałem, jak to DMSO działa. Widzicie? Macie tutaj. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych DMSO już regularnie jest stosowane. Najczęściej zaczęli stosować to, w ogóle żeby zachować mięsień, żeby serce zachować do przeszczepu. No to się okazało, że najlepiej, jeśli mięsień przechowuje się właśnie w DMSO. Dlaczego? Bo nie ma stanów zapalnych. Jeśli będzie stan zapalny, mięsień sercowy nie nadaje się do przeszczepu. I publikacja właśnie o ta jest najlepszą publikacją, jaką ja znalazłem, dlatego że ta publikacja jest zbiorem, podkreślam, publikacji naukowych właśnie mówiących o tym, jak rewelacyjnie działa DMSO. Molekuła prosta, tania, bo to jest produkt uboczny przy produkcji papieru. A więc on jest tani, już tańszy nie może być. Więc ten produkt uboczny ma właśnie takie działanie, które powoduje redukcję stanów zapalnych. A co za tym idzie? No, za tym idzie redukcja produkcji wolnych rodników, które, tak jak powiedziałem, to wolne rodniki są odpowiedzialne za to wszystko. No niestety, wiedza polskich lekarzy na ten temat jest wiedzą, wiedza zatrważającą. Proszę popatrzeć. Jeszcze jedna rzecz. O, właśnie będzie lepiej widać. To jest stara historia, niemniej jednak wyciągana co chwila. Tutaj mamy do czynienia ze zdrowiem, dziennikiem i tak dalej. Popatrzcie, 19 stycznia wyciągają to ogryzają tą kość dziennikarze, jakby nie mieli niczego innego do roboty. Proszę popatrzcie teraz, co tutaj jest, jaka tu jest mowa o właśnie DMSO. Proszę popatrzcie. Tak, oczywiście, że tutaj to był ten przypadek, gdzie w klinice medycyny naturalnej podano zmarłej środek w śmiertelnej dawce. Szanowni Państwo, nikt nie powiedział, jaka to była dawka. Sąd zasądził zadośćuczynienie dla rodziny zmarłej. Kobieta zmarła po podaniu toksycznej substancji. Czyżby? Przyjrzyjmy się tej toksycznej substancji, którą pokazałem Państwu. Prawda? Ile jest publikacji naukowych, a jest ich coraz więcej. Jak DMSO ratuje życie? No to proszę popatrzcie sobie tutaj, teraz. Właśnie lekarze, którzy walczyli o życie 36-latki, oczywiście w Poznaniu, bo w Poznaniu to cuda boskie się dzieją, mówili, że 36-latce najprawdopodobniej podano w klinice DMSO, czyli dimetylosulfotlenek. No i teraz proszę uważać na to, co tu teraz będzie. Uwaga. Proszę bardzo. W TVN24 dr Stanisław Rusek ze Szpitala Miejskiego właśnie w Poznaniu mówi tak. Jest to substancja o działaniu toksycznym. Ma działanie paraliżujące. Podobne do działania pestycydów, a także do działania gazu bojowego sarin. Substancja może powodować hemolizę, czyli rozpad czerwonych krwinek w organizmie. Szanowni Państwo, to jest człowiek z tytułem lekarza. No i teraz jeszcze raz. Odnoszę się tutaj do tego, że to jest poważna publikacja, która pokazuje bardzo wiele, jest oparta na publikacjach naukowych. No ale szanowni Państwo, jak to Twain powiedział, żadna ilość dowodów nigdy nie przekona idioty. No nie da się. No więc my mówimy teraz o substancji banalnie prostej, taniej, jak to mówimy, jak barszcz, która ratuje ludzkie życie. No i jeszcze tutaj, proszę Państwa, możemy wiele, wiele jeszcze sobie powiedzieć na ten temat, ale ja tylko wskazuję, że to jest substancja prosta. Teraz ja już nie wchodzę w katastrofalny język tej publikacji tutaj, naprawdę, gdzie oni się plączą, motają, raz mówią, że w za dużej dawce było to podane. No jeśli za dużej dawce było to podane, to jaka jest dawka właściwa, prawda? I to jest tego typu bzdectwo, które się opowiada ludziom cały czas. No więc jeżeli ktoś z tytułem doktora pisze, że to jest sarin, to ja się pytam, ja miałem DMSO podane wiele, wiele razy. Nie byłem na nic chory, ale ja eksperymentowałem na sobie. Między innymi mówiłem wielokrotnie to, że na przykład askorbinian sodu, który, no właśnie chciałem to powiedzieć, jest formą witaminy C, prawda? Bo to jest forma witaminy C, to nie jest kwas askorbinowy, żeby była jasność. Askorbinian sodu podany dożylnie, co on powoduje? No powoduje to, że ta molekuła oddaje jeden elektron wolnemu rodnikowi. I to jest właśnie działanie między innymi askorbinianu sodu. To widzicie Państwo w środku. Askorbinian sodu, jeszcze raz, mówimy molekuła. Tak będzie łatwiej. Ta molekuła przekazuje jeden elektron i wolny rodnik w ciągu milisekundy przestaje być wolnym rodnikiem. A przecież nam o to chodzi, prawda? Dlatego mówię, ja podawałem sobie bardzo dużo tego DMSO przy okazji podawania sobie wolnych, przy pokazania sobie właśnie askorbinianu sodu w celach eksperymentalnych, dlatego że powtarzam wielokrotnie, że jednego dnia w ciągu 5 godzin, 5,5 godziny podałem sobie o tej substancji ćwierć kilograma, bo podałem sobie 3 razy po 80, 240 gramów, czyli prawie ćwierć kilo podałem sobie, przy czym zawsze podawałem to 50 czy 70 miligramów gazu trującego sarin, czyli DMSO. Jak widzicie Państwo, ja tak nie narzekam za bardzo, że mi DMSO, ten sarin, wiecie, uszkodził zdrowie i tak dalej. No, ale mówimy o tym, że ta molekuła, tak jak powiedziałem, kiedy myślimy o wolnych rodnikach, to ona usuwa te wolne rodniki po prostu w ciągu milisekund. Tak to działa. No więc jeżeli tak, jeżeli mamy tego pacjenta, który jest zalany wolnymi rodnikami, to dlaczego lekarze nie chcą zlikwidować tych wolnych rodników, tylko czekają na to, aż on sobie tam spokojnie umrze. I to jest w przypadku właśnie tym wszystkim, w tych wszystkich przypadkach, kiedy mówimy o właśnie o sepsie. Bo to jest coś, co tu wiele osób bulwersuje, prawda? Pamiętajcie, będę o tym mówił jeszcze, że zostałem skazany, prawda, za wyrokiem prawomocnym, jak najbardziej, wydanym w sposób absolutnie nielegalny. No, ale takie mamy sądownictwo, bo lekarze, którzy mieli możliwość uratowania życia dziewczynce 14-miesięcznej, moim zdaniem, odeszli od leczenia, bo dostali wszystko. Wszystko, co pozwalało im na to, żeby uratować życie tej dziewczynki, ale odeszli od tego. Bardzo silne działanie, przeciwzapalne, ma kurkumina. Kurkumina jednak ma jeden problem. Nie wchłania się za bardzo. Dlatego, jeżeli mamy kurkumę, czyli mamy ten środek, tą przyprawę, to w jej skład wchodzi kurkumina. Także kurkuma zawiera w sobie kurkuminę. I ja zawsze zalecam, żeby regularnie stosować kurkumę, bo ona zawiera wszystkie różne rzeczy, które ta matka natura dała. Natomiast kurkumina, no to już jest silne działanie przeciwzapalne. Bardzo silne. I to jest bardzo bezpieczne. W związku z tym, kiedy mówimy sobie o działaniu takim przeciwzapalnym cały czas i tak dalej, no to to ma takie też działanie przeciwzapalne, chociaż również różnego rodzaju substancje inne są też, jak powiedziałem, utleniaczami. Przepraszam, antyutleniaczami. To naturalnie mówimy o zwykłej witaminie C, na przykład. Natomiast tu ta kurkumina nie wymaga żadnego podgrzewania, nie wymaga żadnej piperyny, czyli nie wymaga żadnych pieprzu, czy to jest kajenczy, czy zwykły pieprz, czy papryka. Ta kurkumina nie wymaga czegoś takiego, nie wymaga podgrzewania i nie wymaga żadnych tłuszczów. I ona ma działanie silnie takie zapalne, bo jednocześnie ten rodzaj kurkuminy jest tak opracowany, zrobili to Niemcy, że bardzo łatwo się wchłania, ale tylko właśnie ta wersja. Czy mamy jeszcze coś innego? Oczywiście, tam mówimy o tym, że i woda ma działanie takie przeciwzapalne. Tej wody trzeba naprawdę dużo. Ale Rzadko mówię o tym, co prawda, i tu no, muszę się poprawić jakoś tam. Bardzo silne takie działanie przeciwzapalne posiada czosnek. Na szczęście czosnek nie jest jeszcze na receptę, ale niedługo pewno będzie. Drodzy Państwo, Polacy w Kanadzie, których bardzo serdecznie pozdrawiam, opracowali formulację, która nazywa się krople Toda. Ja z tym preparatem mam do czynienia no już dobrze ponad 15-18 lat. I powiem Państwu, to, co potrafi zrobić ten suplement, o, to właśnie nie potrafi zrobić wiele innych. Na przykład właśnie krople Toda, one działają też w ten sposób. One działają tak rewelacyjnie, że przepisy zabraniają powiedzieć dokładnie, po co to jest. Krople Toda można stosować przy wielu, wielu różnych infekcjach i naprawdę ten środek spełnia się rewelacyjnie. Uważam, że dobrze jest mieć w swojej apteczce właśnie krople Toda. Dystrybutor tych kropli Toda mówi fenomenalne rzeczy na temat tego, jakie jest działanie tego suplementu, natomiast no, polskie przepisy absolutnie zabraniają Państwu powiedzieć wszystkiego na temat, jak te krople Toda działają. Dlatego ja się ograniczę tylko do tego, żeby powiedzieć, że działa to rewelacyjnie w przypadku wielu różnych infekcji. Oczywiście nie można powiedzieć, że to jest lek, bo przecież nie można niczego takiego powiedzieć. Ja tylko mówię, że w przypadku różnych infekcji sprawdza się to rewelacyjnie. No bo nie jest to trudne wyobrazić sobie, że skoro jest to oparte na czosnku, to wiadomo, że czosnek ma wiele substancji w sobie działających jak antybiotyk. A więc tutaj doszło do skojarzenia wielu różnych substancji, które wspólnie z bazą, jaką jest czosnek, one działają po prostu fenomenalnie. Można się tylko pośmiać z tego, jak ta substancja działa rewelacyjnie. No i muszę tu powiedzieć, że Polska Izba Zielarsko-Medyczna co roku przyznaje główną nagrodę dla najlepszego suplementu naturalnego podczas swojego zjazdu, takiego sympozjum. Właśnie zielarskiego. No i ten produkt został w ten sposób, bym powiedział, uhonorowany, czy też odznaczony przez, no, nie byle kogo, bo Polską Izbę Zielarsko-Medyczną. Widzicie? Także my mamy całe spektrum możliwości walczenia ze stanami zapalnymi. Jeśli my mówimy o tym, żeby regularnie utrzymywać te stężenie substancji przeciwutleniającym, co uratuje nas przed na przykład miażdżycą, no to warto nad tym się zastanowić, warto o tym pomyśleć, żebyśmy no, żyli długo i szczęśliwie. Dlatego mówię Państwu o tym, jaka jest różnica pomiędzy poszczególnymi stanami ostrymi, podklinicznymi i mikrostanami zapalnymi. No bo ten stan zapalny w wielu przypadkach, on spełnia bardzo ważną rolę. Bardzo ważną rolę, no bo on wysyła różnego rodzaju, jest sygnalizatorem, można powiedzieć, że żeśmy się skaleczyli, czy coś się tam stało, to wtedy nasz palec puchnie, właśnie jest ma stan zapalny i wtedy można powiedzieć, że one powadają, też powodują zwalczanie, leczenie i tak dalej. Ktoś jednak pomyślał nad tym, czy w takim razie wolne rodniki są nam potrzebne. Są nam potrzebne. Policzono, że wolne rodniki, gdyby ich nie było, a powiadam jeszcze raz, one są, one muszą być, to gdyby ich nie było, gdybyśmy z wolnymi rodnikami zjechali do zera, tak pani doktor z cholesterolem nam to mówiła w Chicago czy w Nowym Jorku, a to wtedy ktoś tam to określił, że żylibyśmy tylko około 10 do 15 minut. A więc cała rzecz polega na utrzymaniu takiej równowagi. Również przeciwzapalnie, szczególnie w przypadku stawów, dlaczegoś działa kwas tłuszczowy, ten eicosapentaenoic acid, czyli EPA. To ma działanie takie jak steryd, a sterydem nie jest. Proszę zwrócić na to uwagę. Tysiące, tysiące ludzi, naprawdę, bo ja tym zajmuję się już ponad około 20 lat. Zaczęło dużo lepiej funkcjonować wtedy, kiedy mając na przykład przewlekłe reumatoidalne zapalenie stawów, prawda? No to te osoby, kiedy brały regularnie sobie EPA Forte, przestają mieć ból stawów, czasami dosłownie ponad w ciągu 2 dni. Ten suplement z kolei, jego działanie jest najlepsze wtedy, kiedy dana osoba jest na diecie wysokotłuszczowej. Lub też, jeśli jest osoba, która nie stroni od tłuszczów, to u tej osoby to działa najszybciej. Najgorzej to działa u osób, które jedzą chudziutko, zdrowiutko właśnie, oczywiście z uśmiechem na twarzy, to wtedy na efekty trzeba czekać na przykład, znam przypadki nawet 2 tygodnie. 2 tygodnie ciągłego spożywania tego. Natomiast osoby na diecie wysokotłuszczowej, czy nieunikające tłuszczów, ulgę mają natychmiastową, niemalże. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia z kwasem tłuszczowym, który hamuje pewien enzym. To jest taka cyklooksygenaza 2, który to enzym powoduje powstanie prostaglandyn prozapalnych. I w związku z tym ten tłuszcz, bo to jest tłuszcz, czyli nie ma się czego bać, to ten tłuszcz powoduje właśnie to, że ten enzym jest wyhamowany, jego produkcja, i w związku z tym produkcja prostaglandyn zapalnych jest również wyhamowana. Efekty stosowania tego, ja widzę, bo mówię, zajmuję się tym prawie 20 lat, są spektakularne. Naprawdę. Mało tego, to producenci, kiedy zacząłem z nimi rozmawiać wiele, wiele lat temu, powiedzieli mi, to byli Brytyjczycy, powiedzieli mi, że oni z kolei byli zdziwieni, kiedy ja im powiedziałem, że to się stosuje w przypadku na przykład reumatoidalnego zapalenia stawów, bo tam w tym przypadku wychodzi to najłatwiej, najlepiej. To oni mi powiedzieli, że byli zdziwieni tym. Dlaczego? Bo oni stosują to w momentach, kiedy na przykład studenci, dzieci mają jakiegoś rodzaju egzaminy, gdzie jest wymagana wyjątkowe skupienie, koncentracja. I użyli, pamiętam, takiego powiedzenia, że kiedy jest ten okres w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, bo to sprzedają tam w aptekach, to my mamy po prostu żniwa. Żniwa, bo to jest wykupywane masowo przez rodzice dzieci, które tam przechodzą z jednego poziomu na drugi, mają tam jakieś egzaminy, czy studenci. Ale to jest właśnie działanie wybitnie przeciwzapalne. My takich substancji w przyrodzie, szanowni państwo, mamy dużo. Naprawdę. Natomiast ja starałem się państwu tu przekazać takie podstawy tego wszystkiego, bo tak jak mówię, to nie jest koniec, ale jeśli byśmy mieli omawiać substancje przeciwzapalne, no to nie skończylibyśmy tego dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek coś Państwu dał. Także, szanowni Państwo, muszę Wam pokazać jednak tę planszę tutaj. No i oczywiście dziękuję Państwu za cierpliwość, no bo ja rozumiem, że to trzeba troszkę posiedzieć, posłuchać, pomyśleć. No, czasami z tym jest dosyć trudno, ale ja już z Państwem się żegnam. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia, no i czyńmy dobro, drodzy Państwo.
Czyńmy dobro. Bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C, zapraszam Was na moją stronę internetową jerzyzieba.com. Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.